Dziś w programie. O kontrwywiadzie Solidarności Walczącej. O nowej odsłonie archiwum pełnego pamięci. Powiemy także, czym była Dzierżyńszczyzna. Kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego w czerwcu 1982 roku powstała we Wrocławiu z inicjatywy Kornela Morawieckiego Solidarność Walcząca. Ta antykomunistyczna organizacja dysponowała doskonale zorganizowanym kontrwywiadem chroniącym ją przed rozbiciem przez Służbę Bezpieczeństwa.
Takim praźródłem kontrwywiadu Solidarności Walczącej była właśnie struktura konspiracyjna jeszcze przedsierpniowa, która wydawała biuletyn dolnośląski. Tam historia była tego rodzaju, że właśnie przyjaciel Kornela Morawieckiego, Jan Waszkiewicz, który zaczął wydawać biuletyn dolnośląski, on się borykał z takim dużym problemem, który polegał na tym, że bez przerwy ci jego drukarze, kolporterzy byli aresztowani, bez przerwy te punkty kolportażowe, poligraficzne były likwidowane. Kornel Morawiecki podszedł do sprawy inaczej. Zaczął się bardziej interesować, kto jest przeciwnikiem, jak ten przeciwnik funkcjonuje. Jeden z pierwszych wniosków to był taki, że trzeba odwrócić proporcje. Bo jeżeli na jednego konspiratora przypada 50 ubeków, no to ciężko będzie. Musimy mieć po prostu odwrócić te proporcje. Musimy mieć więcej ludzi potrafiących drukować. Jeżeli zamkną jednych, to będą następni. Zaczęły być używane techniki drukarskie niewymagające ciężkiego, dużego, głośnego, kosztownego sprzętu, czyli przestawienie raczej z offsetów i powielaczy na sitodruk i równocześnie też rozpoznawanie technik operacyjnych wykorzystywanych przez bezpiekę, to znaczy jak ta bezpieka działa. Owocem tego było to, że skala represji nagle zmalała. Bezpieka zaczynała mieć kłopot, ponieważ zaczęły być praktykowane przez tę strukturę Kornela Morawieckiego zasady konspiracji, które Kornel znał doskonale ze swoich po prostu rodzinnych często opowieści, gdyż wychował się w kręgu ludzi z Armii Krajowej. Owocem tego było to, że właśnie już 13 grudnia Kornel dysponował taką dużą grupą ludzi świetnie znających techniki operacyjne, a nie rozpoznanych przez bezpiekę. Już w pierwszych dniach stanu wojennego rozpoczęło działać coś, co już można nazwać rzeczywistym kontrwywiadem. Pierwsze zasadnicze działanie polegało na permanentnym podsłuchu wszystkich częstotliwości wykorzystywanych przez wszystkie służby specjalne, dzięki czemu można było wiedzieć, co ta bezpieka i inne służby robią. Przynajmniej o tym, co mówi ta bezpieka w eterze. Tutaj bardzo przydatni byli tacy ludzie jak Krzysiek Witczak, który był krótkofalowcem i on po prostu słuchając sobie, tak rozrywkowo podsłuchując sobie, co tam robi bezpieka jeszcze przed prowadzeniem stanu wojennego, no był świadkiem, słyszał po prostu operacje dokonywane w pierwszych godzinach już stanu wojennego. Dowiadywał się o aresztowaniach, o masowych aresztowaniach, które toczyły się we Wrocławiu. Następnego dnia jeden z przyjaciół Kornela, czyli Tadeusz Świerczewski, wymontował z kilku przeznaczonych do skasowania ambulansów karetek pogotowia stare radiostacje, które dało się szybko przestroić i można było tej bezpieki słuchać cały czas. Kolejny przyjaciel Kornela Morawieckiego właśnie z Instytutu Matematyki. Tutaj bardzo ważne jest to, że to środowisko w zasadniczej, w największej części to byli naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Tam było całe mnóstwo elektroników, którzy wymyślali, konstruowali nowe urządzenia, które przewyższały technikę służby bezpieczeństwa. Pozwoliło to na uruchomienie podsłuchu permanentnego i tutaj właśnie Jan Pawłowski, matematyk, przyjaciel Kornela Morawieckiego, on stanął na czele tego kontrwywiadu. Podsłuch, to jest rzecz najważniejsza. Też może ciekawą rzeczą jest to, skąd możliwości techniczne skonstruowania rzeczy lepszych od tych, które posiadała bezpieka. Otóż dosyć szybko udało się nawiązać kontakt z przyjaciółmi działającymi za granicą. Tutaj ważna była rola Michała Gabriela, też kolejnego fizyka w tym ścisłym gronie, który jako stary taki łazik górski, himalaista, miał wielu przyjaciół, na przykład w Austrii, z którymi zdobywał Matterhorn, na przykład jakieś pierwsze szlaki przemierzał. On nawiązał z nimi kontakt dzięki tym konwojom humanitarnym, które przyjeżdżały. I po prostu tym kierowcom przekazywał karteczkę, którą przyjaciele potrafili odczytać. To była lista podzespołów elektronicznych, które ci przyjaciele, na przykład Andrzej Wirga, jeden z pierwszych przedstawicieli Solidarności Walczącej za granicą, które kupili tam na Zachodzie i przemycane były na przykład po wlutowaniu w aparaturę rentgenowską, która przyjeżdżała do wrocławskich szpitali. Na początku 1982 roku ludzie z tego kręgu zorientowali się, że takie radio, które właśnie uruchamiają zakłady Kasprzaka, takie radio Julia, że na podstawie schematu zauważyli, że da się to radio przerobić na tak zwany skaner, czyli urządzenie, które będzie wyszukiwało pod zakresy wykorzystywane przez bezpiekę i będzie służyć jako po prostu urządzenie do podsłuchiwania bezpieki. No więc jedna z pierwszych decyzji, no kupimy tych radioodbiorników na ile tylko się da i będziemy je przerabiać. One były przerabiane w ten sposób, że one działały dokładnie tak samo jak zwykłe radio, ale jak się wcisnęło dwa odpowiednie klawisze, to wtedy słuchało się bezpieki. I wszystko byłoby świetnie, ale wśród tych radioodbiorników kilka podarowano zaprzyjaźnionym konspiratorom spoza organizacji z takim zastrzeżeniem, że słuchajcie, jak ktoś dzwoni do drzwi, to zawsze najpierw wyciśnijcie te dwa klawisze. No i ktoś popełnił niestety błąd już pod koniec 1982 roku. Bezpieka u pewnych przyjaciół robiła właśnie rewizję. No i nagle usłyszała swojego szefa przez ten odbiornik. No i w tym momencie stwierdziła, no nie będę używał, powtarzał słów, których ona wtedy użyła, ale oni nas podsłuchują. Bezpieka oczywiście wiedziała, że jest podsłuchiwana już wcześniej, ale nie zdawała sobie sprawy ze skali tego podsłuchiwania. Kontrwywiad to był przede wszystkim permanentny nasłuch i ekipa ludzi, która rozszyfrowywała te informacje, ustalała, kto jest śledzony, co ta bezpieka kombinuje. I bardzo często te informacje udawało się na tyle rozpoznać, że one błyskawicznie docierały do zainteresowanych. Natomiast część informacji była trudna do rozpoznania, nie bardzo było wiadomo, o co chodzi, kogo śledzą. I w związku z czym kontrwywiad permanentnie wydawał takie mini biuletyny. To były takie kartki formatu A5 mniej więcej, albo takie paski z informacjami, które były kolportowane wśród samych konspiratorów. I tam były na przykład takie informacje, rozładunek w rejonie Matysiaków, godzina, dzień. I co to może znaczyć? Matysiakami we Wrocławiu nazywano Izbę Wytrzeźwień. Niedaleko tej Izby Wytrzeźwień był dom konspiratorów i o tej porze rozładunek, rzeczywiście przywiezione zostały duże ilości akurat materiałów poligraficznych, także krótko mówiąc byli pod obserwacją. Właśnie w ten sposób te informacje docierały do konspiratorów. Oni po prostu na przykład dziewczyna w czerwonej kurtce na placu 1 maja o tej idzie. Nie wiadomo, co to za dziewczyna i to właśnie konspiratorzy mieli szansę się odnajdywać. Nie tylko Solidarności Walczącej, te biuletyniki były również z nasłuchu, takie nierozszyfrowane, były kolportowane wśród działaczy innych organizacji. Służba Bezpieczeństwa i inne służby, kiedy się zorientowały, że są permanentnie podsłuchiwane, zaczęły posługiwać się kodem, po prostu w swoich komunikacjach radiowych, w swoich rozmowach radiowych używały przeróżnych zaszyfrowanych słów. Część tych szyfrów była prosta i dosyć szybko została odczytana, takie jak na przykład na określenie dworca kolejowego używali słowa żelazny, na dworca autobusowego gumowy. Połówka to jest kobieta, czyli ktoś idzie z połówką, to znaczy z kobietą, ktoś idzie z ćwiartką, to znaczy idzie z dzieckiem, ktoś na patykach, to znaczy, że idzie pieszo. Mnóstwo takich szyfrów, natomiast trudniej było w momencie, kiedy Służba Bezpieczeństwa zaczęła się posługiwać kodami cyfrowymi, to znaczy całe mnóstwo słów, które miały swój odpowiednik w tym ich szyfrze w postaci na przykład liczby 470, 580 i tak dalej. To było trudniejsze do odczytania, ale kontrwywiad Solidarności Walczącej znalazł rozwiązanie. Po prostu, jeżeli wiedział, że jakaś osoba jest pod obserwacją, ta osoba szła przez miasto, wykonywała odpowiednie czynności, kontrwywiad te wszystkie czynności obserwował i kojarzył je z komunikatami radiowymi, którymi posługiwała się bezpieka, w związku z czym to również zostało rozpoznane. I służba bezpieczeństwa w pewnym momencie też wiedziała, że również te ich szyfry są w dużej mierze rozpoznawane, więc coraz częściej pojawiały się też takie komunikaty: przechodzimy na telefon. Kontrwywiad Solidarności Walczącej miał też wsparcie w postaci niedużej liczby osób, które pracowały w służbach. Tutaj przede wszystkim grupa kapitana Mariana Harukiewicza i kilku jego przyjaciół, które przynosiły informacje o różnych działaniach podejmowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Skutki tej działalności takiej przesadzonej, przecenionej później przez bezpiekę, przez samego Kiszczaka, były takie, że Kiszczak w 1985 roku, mówiąc tak kolokwialnie, się naprawdę wściekł. Stwierdził, że brak sukcesów w zwalczaniu Solidarności Walczącej musi być skutkiem tego, że ta bezpieka wrocławska jest spenetrowana totalnie przez ludzi Solidarności Walczącej, co było dużą przesadą, ale spowodowało decyzję Kiszczaka o wyrzuceniu dziesiątek ludzi ze służby. Zresztą nie było wśród nich żadnego współpracownika podziemia. I celem schwytania Kornela Morawieckiego sprowadzona została specjalna ekipa, specjalny oddział z Warszawy, który działał bez kontaktu z wrocławską bezpieką. I on miał jedno zadanie: zatrzymać Kornela. Kontrwywiad się zorientował, że pojawiła się jakaś zupełnie nowa ekipa, nieznająca miasta, operująca. No i ona operowała przez rok czasu, jak się później okazało, jej działania były bardzo proste, po prostu to były działania nastawione na obserwację dziesiątek miejsc, w których spodziewali się, że Kornel się pojawi. No i po roku czasu w jednym się pojawił i wtedy został zatrzymany. I jak sam to wielokrotnie podkreślał, później powtarzał, sam nie docenił skali operacji, która jest przeprowadzana. Tych miejsc było obserwowanych strasznie dużo. Kornel wszedł i okazało się, że jak tylko się pojawił, spotkał się z siostrami Zielińskimi, przy ulicy Zielińskiego, taka zbieżność. Woda na herbatę nie zdążyła się zagotować, no i razem z drzwiami wpadła ekipa z bronią. A już jak Kornela wyprowadzali, to cała okolica zmieniła się nie do poznania, ponieważ roiła się od uzbrojonych służb, które wyglądało na to, że spodziewały się odbicia Kornela, o czym zresztą próby odbijania Kornela zresztą świadczy też o tym to, że Kornel we Wrocławiu więziony był zaledwie przez parę godzin, to znaczy ledwie przewieziony do celi. Już po paru godzinach został zabrany i helikopterem zawieziony do Warszawy.
Solidarność Walcząca została rozwiązana przez Kornela Morawieckiego w 1992 roku. Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował nową odsłonę projektu Archiwum Pełne Pamięci.
To archiwum jest sercem naszej instytucji, archiwum jest sercem, które uruchamia cały krwioobieg działania Instytutu Pamięci Narodowej, bo bez archiwum, drodzy Państwo, nie ma udanej nauki, wydawnictw, nie ma projektów edukacyjnych. Tak trudno bez archiwum i bez archiwistów byłoby poszukiwać ofiar zbrodni komunistycznych czy lustrować tych, którzy mają ambicje być częścią polskiego życia publicznego. Poszerzamy także działalność tego flagowego dla Instytutu Pamięci Narodowej projektu na te kontynenty, na których nie było jeszcze Instytutu Pamięci Narodowej, a więc spoglądamy dzisiaj w kierunku Ameryki Południowej, w kierunku wspomnianej już Nowej Zelandii. Myślimy także o tym, aby zaopiekować się dziedzictwem w Indiach. I to, drodzy Państwo, jest projekt, wokół którego będą skupiały się nasze wysiłki, aby ocalić od zapomnienia dziedzictwo polskiego narodu rozsianego po całym świecie, aby żaden okruch historii nie został, Szanowni Państwo, zmarnowany, czy trafił w próżnię niepamięci.
Projekt Archiwum Pełne Pamięci powstał w 2017 roku.
To nie tylko projekt, którego celem jest fizyczna ochrona materiałów archiwalnych, pamiątek i artefaktów. To projekt, który od początku stawiał na edukację i na opowiadanie tych historii, które są zamknięte w dokumentach. Dlatego od początku publikowaliśmy albumy, książki, opowiedzieliśmy do tej pory już kilkadziesiąt historii, które są owocem Archiwum Pełnego Pamięci.
Więcej informacji na stronie www.archiwumpamięci.pl. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę białoruskiego historyka Anatola Wieliakiego Dzierżyńszczyzna 1932-1937, rejon skazany na likwidację, pod redakcją naukową Jana Szumskiego. Autor prezentuje niedostępne i nieznane szerzej dokumenty z archiwów białoruskich, pozwalające z innej perspektywy spojrzeć na dzieje polskiego eksperymentu na sowieckiej Białorusi. Przekrojowa analiza polityki sowieckiej wobec Polaków, obywateli sowieckich, na przykładzie Dzierżyńskiego Narodowościowego Rejonu Polskiego, zawiera liczne oryginalne ustalenia i tezy, chociaż poszczególne ujęcia interpretacyjne autora należy uznać za dyskusyjne i odbiegające od stanowisk wypracowanych przez historiografię polską. Publikacja powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN Polacy w Rosji i Związku Sowieckim.
4 czerwca 1992 roku minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz, wykonując uchwałę Parlamentu RP, dostarczył do skrzynek posłów informacje na temat 64 agentów komunistycznej bezpieki, o których informacje znajdowały się w archiwach UB i SB przechowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To wydarzenie doprowadziło do upadku rządu Jana Olszewskiego. W 30-lecie tych wydarzeń zachęcam Państwa do zapoznania się z tematyką historyczną zatytułowaną Transformacja ustrojowa, opublikowaną w portalu przystanekhistoria.pl. Znajdziecie w niej Państwo nie tylko artykuły historyczne opisujące proces transformacji ustrojowej, przekształceń, które dokonywały się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, doprowadzając do likwidacji Służby Bezpieczeństwa i powołania Urzędu Ochrony Państwa, ale także przedstawiające genezę funkcjonowania nowego systemu po upadku systemu komunistycznego. Wśród materiałów opublikowanych w portalu znajdziecie Państwo zapisy dyskusji, audycji radiowych, a także publikacje książkowe i biuletyny poświęcone problematyce związanej z transformacją ustrojową. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematyką zatytułowaną Transformacja ustrojowa, opublikowaną w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.